Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Anna Ewa Cicholska, posłanka na Sejm RP z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płock.
Pani poseł, przez wiele tygodni była pani nieobecna w przestrzeni publicznej. Wiemy, że było to związane z pani zdrowiem. Proszę powiedzieć, jak pani się czuje w tej chwili i czy problemy już minęły?
Dziękuję pani redaktor. Na tę chwilę czuję się bardzo dobrze. Jestem już obecna w przestrzeni społecznej, w życiu politycznym, także cieszę się bardzo, że przeszłam bardzo skomplikowaną operację, ale już mogę normalnie pracować. Przede wszystkim dziękuję wszystkim ludziom, którzy pytali o mnie, którzy się modlili. Jesteście wspaniali, cudowni, bo ja wierzę w moc Bożą i to było bardzo ważne dla mnie. Odczuwałam to każdego dnia.
Życzymy dużo zdrowia. W ostatnim czasie już pani uczestniczy w wielu wydarzeniach, między innymi w obchodach 40. rocznicy śmierci, męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kim była dla pani ta postać?
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko był dla mnie bardzo ważną postacią. Ja miałam taką okazję, że mogłam bezpośrednio poznać tego błogosławionego księdza, jak też i całą jego rodzinę. Szczególnie z Basią i z Markiem Popiełuszko utrzymuję taki bardzo, można powiedzieć, przyjacielski kontakt. Odwiedzali mnie kilkakrotnie w Sejmie. Rozmawiali o wielu problemach związanych z ich fundacją, bo fundacja jest prowadzona zarówno tutaj w Polsce, jak też i w Stanach Zjednoczonych. Marek mieszka na stałe w Stanach, Basia wróciła. No i oczywiście powiem państwu, bo to jest bardzo też istotne, dlaczego musieli emigrować. Ponieważ nie tylko błogosławiony Jerzy był ścigany przez SBC, ale również cała jego rodzina. Po śmierci błogosławionego Jerzego, brata, bo to Marek i Basia, to są bratanek i bratanica starszego brata błogosławionego Jerzego. I był cały dom przeszukiwany. Marek i Basia byli wtedy bardzo młodzi, nawet 18 lat nie mieli. Oczywiście dla nich to było ogromne przeżycie i znajomi ze Stanów Zjednoczonych zaprosili ich. No i można powiedzieć, że ta decyzja była podjęta w ciągu jednego dnia, gdzie z małą walizeczką znaleźli się za oceanem. Dla nich tu w Polsce nie było miejsca, więc musieli tam sobie jakoś układać życie. Więc szanowni państwo, pomyślcie, jak cierpiały całe rodziny duchownych. To jest jeden z przykładów. Dla mnie jest to bardzo ważne i wielkie przeżycie, ponieważ sama jestem siostrą księdza.
No właśnie, pani poseł, myślę, że dla pani to ważne wspomnienie postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ponieważ jest pani siostrą kapłana. Jednocześnie ostatnio uczestniczyła pani w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Proszę powiedzieć, jakie odczucia, jakie wrażenia wiążą się z tym wydarzeniem?
Staram się w każdym roku brać udział w inauguracji roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Dla mnie to jest szczególne miejsce. Tak jak już powiedziałam wcześniej, mój brat jest kapłanem. W tej chwili jest w Dortmundzie na placówce, ale tutaj właśnie był i w niższym, i w wyższym seminarium. Później był w Bieżuniu, w kościele kapłanem, w Mławie na OKM-ie, w kościele Królowej Polski. Ale dlaczego powiem, jest to takie sentymentalne spotkanie zawsze po latach. Wielu uczestniczy w tym wielkim wydarzeniu kolegów mojego brata, których znałam jeszcze jako student. studentów w tym czasie na poszczególnych rocznikach było 20 kilku, 30 alumnów, w tej chwili 3, 5, 7. To jest takie dosyć przykre, że nie chcą młodzi wstępować do seminarium, ale to chyba ten przeogromny hejt, który leje się w przestrzeni publicznej, medialnej, zniechęca młodych. Jak możemy promować wartości patriotyczne, narodowe, a przede wszystkim chrześcijańskie, jeżeli nie będziemy mieć dobrze przygotowanych księży duchownych? Pamiętam właśnie, jak wtedy księża, młodzi księża, alumni byli bardzo dobrze przygotowywani do tego, do tej posługi, bo to nie zawód, to jest posługa kapłańska. Miał odczyt Leszek Zygner, który w tej chwili jest tutaj też, był rektorem, w tej chwili jest wykładowcą w naszej szkole zawodowej w Ciechanowie. Piękny był to wykład, wspomnienia z tamtych lat, które ja sobie również z wielką przyjemnością, można powiedzieć, też wsłuchiwałam się, ponieważ w tym czasie byłam licealistką w Machowiance. Mój brat był w niższym seminarium, później był w wyższym i też byłam zapraszana właśnie na te teatry, które oni przedstawiali. To można powiedzieć, że była wysoka klasa. Ja również występowałam jako licealistka w takich teatrzykach, oczywiście w teatrze dramatycznym. Jak dzisiaj pamiętam, jak wystawiałam Zemstę, wtedy przygotowywała mnie pani Książkiewicz, która była też związana z Płockiem. Do dzisiaj pamiętam, jak byłyśmy uczone przez nią dykcji, ładnego wypowiadania się, to do dzisiaj pozostaje. To są właśnie bardzo ważne aspekty takie wychowawcze, dydaktyczne, które powinno się, można powiedzieć, kultywować wśród dzieci, młodzieży. Przede wszystkim czytanie w kościele też Pisma Świętego, takie występy publiczne, jak również właśnie na akademiach szkolnych.
Pani poseł jest absolwentką Płockiej Małachowianki. Proszę powiedzieć, jak pani wspomina ten okres teraz, chociażby w odniesieniu do Dnia Edukacji Narodowej, który jest za nami, i jakby pani określiła poziom kształcenia, bo wiemy, że ta szkoła zawsze reprezentowała bardzo wysoki poziom nauczania.
Panie redaktor, szanowni państwo, zawsze nam wmawiano, że jesteśmy absolwentami, a wcześniej jeszcze uczniami renomowanego liceum, czyli nas do czegoś zobowiązuje. Wtedy jeszcze obowiązywało odpowiednie, trzeba było mieć mundurki, odpowiedni ubiór, zwracano uwagę też na kulturę zachowania, kulturę bycia. W tej chwili chyba już niekoniecznie to jest przestrzegane zarówno w szkołach podstawowych, jak i w liceach. Przede wszystkim, jeśli chodzi o poziom kształcenia, był bardzo wysoki. 98% w tym czasie uczniów pochodziło z rodzin inteligenckich. Ja byłam córką rodziców, którzy prowadzili gospodarstwo rolne, więc uważałam, że może będę w jakiś sposób przez moich kolegów, koleżanki odepchnięta, że nie będę dorównywała im. Jednak tak nie było. To była wysoka klasa, wysoki poziom, zarówno wśród osób nauczających, czyli kadry pedagogicznej, jak też i wśród moich koleżanek i kolegów. Byłam bardzo dobrze traktowana, tak jak wszyscy, i bardzo miło wspominam ten czas.
Pani poseł, powróćmy jeszcze do jubileuszy, do wydarzeń jesiennych, bo teraz taki czas, kiedy wspominamy i sprawy edukacji, ale też chociażby właśnie rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego tego księdza Jerzego Popiełuszki, ale musimy podkreślić, że działa pani w zespole, który zajmuje się dziedzictwem świętego Jana Pawła II i przygotowywany jest konkurs. Do kogo będzie adresowany i proszę powiedzieć nam coś więcej o tym konkursie.
Konkurs poświęcony pamięci, dziedzictwu świętego Jana Pawła II.
Bo to jest teraz najważniejsza data, tak? W okresie października, czyli rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Tak, pani redaktor. To jest ogromne dziedzictwo, o którym powinniśmy pamiętać. W związku z tym byłam inicjatorem, żeby zorganizować taki konkurs w skali ogólnopolskiej. Jest on pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, ale też obejmie chyba patronatem, bo w episkopacie to już byliśmy, czyli jest akceptacja i patronat, ale będzie miał też patronat prymasa Polski. Najpierw organizujemy go poprzez diecezję. Ja już takie robocze spotkanie zorganizowałam z siostrą pasjonistką, która jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego i zajęła się też tą sprawą. Oczywiście bardzo jej się podoba ta inicjatywa, więc spotkanie odbędzie z katechetami poszczególnych szkół naszej diecezji i najpierw będzie przeprowadzony w diecezjach. Najlepsi uczniowie będą oczywiście odznaczeni, będą też podkreśleni i później wezmą udział w takim ogólnopolskim. No i już zakończenie tego konkursu będzie u pana prezydenta Andrzeja Dudy, który objął patronatem, najprawdopodobniej pod koniec kwietnia. No i to już będzie takie zakończenie. Myślę, że to będzie miało ogromne znaczenie, przede wszystkim, żeby uczniowie pamiętali o tym wielkim Polaku, który odegrał ogromną rolę, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jak bardzo potrzebny byłby na te czasy. On potrafił pojechać do każdego państwa i walczyć o wolność, niepodległość, o pokój, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No można o tym godzinami mówić, ale my jesteśmy pokolenie Jana Pawła II, natomiast musimy to dziedzictwo też przedstawiać dzieciom i młodzieży.
Czyli rozumiem, że konkurs niebawem zostanie oficjalnie ogłoszony i dzieci i młodzież będą mogły już przygotować się do niego.
Oczywiście. I zachęcam. Zachęcam rodziców, zachęcam młodzież, zachęcam katechetów, ale też nauczycieli historii, języka polskiego, żebyście zapoznali się. To jest na stronie naszej, na stronie właśnie parlamentarnej, dziedzictwo świętego Jana Pawła II.
Proszę państwa, pani poseł, zanim przejdziemy do spraw lokalnych, bo jest troszeczkę też do omówienia, to jeszcze o jednym wydarzeniu chciałabym powiedzieć, a mianowicie rekonstrukcji bitwy powstania styczniowego w Świętym Miejscu. To takie wyjątkowe miejsce na Mazowszu, tam dużo się dzieje. Była pani uczestnikiem tej rekonstrukcji, w zasadzie to widzem. Jakie wrażenia pani przywiozła ze Świętego Miejsca?
Dla mnie Święte Miejsce jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o powiat przasnyski, bo każdy region ma jakieś swoje ważne miejsca, które upamiętnia, czy też są związane z różnymi wydarzeniami, a tam jest piękny kościół, w którym bardzo dobrze się czuję. Po prostu to jest takie rzeczywiście miejsce święte. Ja bardzo lubię się modlić w tym kościele, jak jestem sama. Czasem jak przyjeżdżam, to często zaglądam do tego kościoła, ale też i otoczenie. Są też stacje Drogi Krzyżowej piękne na zewnątrz, piękne miejsce, piękne otoczenie. I tam wokół właśnie lasków obok było takie miejsce, które rzeczywiście było wspaniałe, żeby tak rekonstrukcję odtworzyć. Oczywiście sprzyjała piękna pogoda, październik, prawdziwie już 20 października, a piękna pogoda po godzinie 14, ciepło. Był też biskup Libera na tym wydarzeniu, pani wójt w ich otoczeniu, w otoczeniu też samorządowców, zarówno z gminy, jak i z powiatu, jak też mieszkańcy. Spotkałam też wielu mieszkańców Ciechanowa, Mławy, także zainteresowanie było ogromne. Wcześniej o godzinie 12 była uroczysta msza w intencji ojczyzny, na której ja nie mogłam uczestniczyć, ponieważ uczestniczyłam w Mławie na mszy świętej na OKM-ie, dotyczącej właśnie pamięci męczeńskiej śmierci błogosławionego Jerzego, więc już połączyłam te dwa wydarzenia, a do świętego miejsca przyjechałam na rekonstrukcję powstania styczniowego. Muszę państwu powiedzieć, że to była piękna lekcja historii. Cieszę się, że całymi rodzinami byli mieszkańcy okolic Przasnysza, ale też i innych powiatów. Młodzież w tym wielkim zainteresowaniu też uczestniczyła, dzieciaczki. Było to nagrywane i myślę, że bardzo fajnie, jeżeli to nauczyciele historii na lekcjach, czy też oczywiście na lekcjach wychowawczych, można by było to przedstawić jeszcze z takimi dodatkowymi komentarzami dotyczącymi historii naszego terenu. Ponieważ to była lekcja historii, która pokazywała powstańców styczniowych. Oczywiście były przywoływane bezpośrednie też nazwiska z naszego terenu, powiatu przasnyskiego, ale też powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego, więc ze wszech miar bardzo ważne, godne polecenia. Zachęcam innych samorządowców, żeby również na swoim terenie takie działania przedstawiali. To są oczywiście aktorzy, byli świetnie przygotowani, to byli z całego grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Także dziękuję pani wójt Grażynie Wróblewskiej za tę inicjatywę, bo rzeczywiście bardzo wartościowe wydarzenie.
I przejdźmy do spraw z ziemi ciechanowskiej. Zaledwie kilka dni temu otwarty został pierwszy odcinek wyremontowanej, zmodernizowanej ulicy Leśnej w Ciechanowie. Proszę powiedzieć pani poseł, jak pani ocenia wykonanie inwestycji pod takim oto kątem, iż trzy samorządy tak naprawdę postanowiły wspólnie doprowadzić do przebudowy tej ulicy. Czy właśnie tędy droga, aby wspólnie próbować tak ważne inwestycje przeprowadzić?
Ależ oczywiście, ja cieszę się bardzo, że samorządowcy włączyli się w te działania, bo bez takiej współpracy niemożliwe by było to w ogóle zrealizować, ale od wielu, wielu lat mieszkańcy okolicznych terenów przychodzili do mnie z prośbą o wsparcie i tak naprawdę największe wsparcie, jeśli chodzi o budowę tej ulicy, to było z Polskiego Ładu. Polski Ład. I tutaj na ten cel zostało dedykowane około 5,5 miliona złotych. Wiem, że 1 milion z Urzędu Miasta zostało skierowane, a chyba około niecałe 2 miliony ze starostwa. Także no, gro środków to były środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Ja wielokrotnie chodziłam, prosiłam o wsparcie, no i wreszcie się udało i zostało to zrealizowane. Cieszę się, że została już ta ulica otwarta i że mieszkańcy przede wszystkim mają komfort jazdy, ale też i bezpieczeństwo, bo tu było zagrożone bezpieczeństwo pieszych, ale też bezpieczeństwo kierowców. A w tej chwili jest już to no, piękna ulica, którą możemy podróżować komfortowo.
Ale to pierwszy odcinek położony na terenie akurat miasta. Proszę powiedzieć, czy pani będzie zabiegać o wsparcie kolejnych etapów modernizacji tej drogi? Bo tak szczerze mówiąc, ten najgorszy odcinek teraz pozostał niewyremontowany.
Ja jestem sekretarzem parlamentarnego zespołu do spraw Polski Powiatowo-Gminnej. W ramach tego zespołu zespołu. Miałam też konferencję w Sejmie dotyczącą właśnie tych naszych małych ojczyzn i ich potrzeb. Wiele, wiele już się zrobiło w tej dziedzinie i nadal są takie potrzeby. Będę pisała interpelacje, będę prosiła. Myślę, że powinno się takie samorządy wspierać. Mam dużo obaw co do tego, bo Polski Ład, z tego co słyszałam, no niestety nie będzie dalej kontynuowany. Te skromne budżety tych małych samorządów, nie wiem jak sobie dadzą radę w następnych latach, ale ja ze wszech miar będę chciała dalej wspierać te samorządy i po prostu pisać różne interpelacje.
Pani poseł, chciałabym jeszcze porozmawiać o uczelniach, bo także przeżywaliśmy inaugurację roku akademickiego w poszczególnych miastach Mazowsza na uczelniach. Pani była propagatorką, osobą wspierającą powołanie kierunków medycznych na uczelniach zawodowych i tak się stało w Płocku. Jednak przyszłość tych kierunków nie jest taka oczywista. Proszę powiedzieć, czy uważa pani, że powinno się pomysł kontynuować, aby medycyna otwierana była na uczelniach zawodowych?
Panie redaktor, szanowni państwo, problem służby zdrowia jest od wielu, wielu lat, ale ostatnio no w sposób taki dramatyczny, przede wszystkim brak środków, nakładów na służbę zdrowia, ale też i przeogromne kolejki. Ja w ostatnim czasie miałam okazję doświadczyć to osobiście, jak też chodziłam na różne badania, ale też i z moim 92-letnim ojcem. I teraz przed 8 laty na mównicy sejmowej zabierałam głos w tej sprawie, co możemy zrobić. Czyli wielokrotnie mówiono, że no brak lekarzy, mało lekarzy, więc chyba normalne, skoro mało lekarzy, no to trzeba rozszczelnić kierunki medyczne. Byłam inicjatorem tych działań jako osoba, która tworzyła właśnie, współtworzyła ustawę rozszczelniającą ten kierunek. Zabiegałam o to, żeby na takich właśnie tych kierunkach zawodowych uczelni można było tam, gdzie można. To nie znaczy, że wszędzie, bo na przykład moje uczelnie zawodowe, mówię jeszcze przed 8 laty, jak one się nazywały, zawodowe, no to była uczelnia ciechanowska, o którą wielokrotnie zabiegałam, i płocka, czyli ich akademickość. Najpierw trzeba było wywalczyć o to, żeby te uczelnie były akademickie, czyli zarówno nasza tutaj też ciechanowska, jak i nasza płocka. W Płocku udało się, żebyśmy utworzyli Akademię Mazowiecką. I to już był taki, można powiedzieć, dobry początek do tego, żeby można było otworzyć kierunek lekarski. Jeszcze mogę powiedzieć, że wielkim atutem tej uczelni, żeby można ten kierunek było otworzyć, to było to, że tam rektorem jest rektor Słodki, który jest też lekarzem, profesorem nauk medycznych, jak też i pani prorektor Głowacka, która również zajmuje się kierunkami medycznymi. Na wysokim poziomie był kierunek pielęgniarski, więc to już mi dawało taką dużą przepustkę do tego, że mogłam zabiegać, żeby tworzyć ten kierunek. Mogę państwu tylko tyle powiedzieć, że wspólnie z rektorem Słodkim wykonaliśmy bardzo żmudną pracę, gdzie trzeba było przekonywać wielokrotnie. Wiele razy przegrywałam w głosowaniu, ale w końcu udało się, że ten kierunek można było otworzyć. Tutaj też nie ukrywam, że dziękuję też za wsparcie kolegom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, poparli mnie w tym i to się również należy podziękowanie. I cieszę się bardzo, że kierunek lekarski na Akademii tutaj Mazowieckiej ma się dobrze. Jestem w kontakcie z rektorem, z wykładowcami, z panią prorektor Głowacką i nie grozi zamknięcie, bo jak żeśmy chodziłam przy tym, to mówiłam, że tylko nie możecie mnie zawieść. Musi on być, a pan rektor mówi, staniemy na wysokości zadania, pani poseł. Gwarantuję, że wszystko zrobimy, że ten kierunek utrzymamy.
Ale nie wszystkie kierunki powołane na innych uczelniach mają szansę na przetrwanie, niestety.
Z niepokojem wsłuchuję się w to, że wiele kierunków zostaje zamkniętych, ale nie umiem państwu powiedzieć dlaczego. Jedyne, co jest ważne, o czym mówiłam na komisjach nauki i edukacji, to było to, że nie kierujcie się państwo tym, że jeżeli to są kierunki lekarskie w mniejszych miejscowościach i na akademiach właśnie tak jak Płocka, nasza akademia, to będą gorzej przygotowani lekarze, bo bombardowali mnie tym parlamentarzyści i rektorzy tych kierunków uniwersyteckich. Ponieważ dawałam przykład, że z mniejszych miejscowości też mamy wybitnych wykładowców. To nie zależy od tego, tylko zależy od tego, jak będą uczeni, jak będą przykładać się studenci. A jeżeli chodzi o wymagania, to muszą być jednakowe, tak na uniwersytetach medycznych i tak tutaj na Akademii naszej Płockiej. Także jeżeli chodzi o poziom, musi być jednakowy. Być może jest to tym spowodowane, nie umiem powiedzieć.
Pani poseł, chciałabym jeszcze, abyśmy przez chwilę porozmawiały o seniorach, ponieważ niedawno obchodziliśmy święto seniorów w aspekcie międzynarodowym i w lokalnym. Ja wiem, że pani często spotyka się z tą grupą społeczną. Kim są dla pani seniorzy? W jaki sposób chciałaby pani wspierać seniorów?
Seniorzy są dla mnie szczególną grupą społeczną i to państwo muszą chyba zrozumieć. Wszystkie grupy społeczne są ważne, ale o seniorów powinniśmy szczególnie się troszczyć z różnych względów. Przede wszystkim z takiego głównego, że tyle lat pracowali dla naszych małych ojczyzn, dla naszej ojczyzny, którą jest Polska. Tworzyli miejsca pracy, tworzyli różne biznesy, zakłady pracy, kształcili nas, wychowywali, więc no, to im się należy ogromny szacunek. No i powinniśmy ich objąć takim wsparciem. Przede wszystkim młodzież uczulać na potrzeby seniorów. Taką właśnie wymianę międzypokoleniową robić. To jest szalenie ważne. W komisji senioralnej wielokrotnie o tym mówię. My przez 8 lat zrobiliśmy bardzo dużo dla seniorów. Kluby seniora, domy seniora, uniwersytety trzeciego wieku, 13, 14 emerytura, Senior Plus, jak też i wiele, wiele innych programów, o których no, mogłabym godzinami mówić, bo to są moje tematy, o których wielokrotnie mówię w komisjach. Mam nadzieję, że dalej będzie to kontynuowane. Jestem dalej w Komisji Polityki Senioralnej. Jestem aktywna w naszym okręgu, spotykam się cały czas z seniorami, szczególnie w ostatnim czasie i w Ojrzeniu, albo ja, albo moi pracownicy biur, czy to w Ojrzeniu, czy to w Bieżuniu, czy w Ciechanowie, czy w Płocku, no w różnych miejscach, w regiminie na co dzień spotykam się z seniorami. W Ciechanowie też widziałam, jak piękną sztukę, wesele seniorzy wystawiali. Szkoda, że nie mogłam być, miałam wtedy obrady Sejmu. Ale myślę, że na innych będę. Także no po prostu seniorzy są aktywni w przestrzeni społecznej, można powiedzieć, na każdym kroku.
To jeszcze na zakończenie chciałabym zapytać, w jaki sposób zamierza pani celebrować Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada? Czy będzie to udział w lokalnych wydarzeniach, czy też wybiera się pani do Warszawy na ogólnopolskie obchody i świętowanie?
Święto Niepodległości dla każdego Polaka jest chyba ważne, a tym bardziej dla parlamentarzysty. Ja cenię sobie obchody Święta Niepodległości w moim okręgu wyborczym. Zawsze rozpoczynam w Ciechanowie uroczystą mszą świętą. Następnie mamy złożenie wieńców przy pomniku Piłsudskiego, a następnie jadę do Mławy i również uczestniczę w tych uroczystościach w Parku Miejskim.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Anna Ewa Cicholska, poseł na Sejm RP z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, Prawo i Sprawiedliwość, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani redaktor za uwagę. Dziękuję wszystkim słuchaczom Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. I z okazji Europejskiego Dnia Seniora wszystkim seniorom życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Bądźcie zawsze pogodni, uśmiechnięci, zdrowi. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za spotkanie. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.